Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Moje zainteresowania naukowe skupiają się głównie na problemach związanych z historią wojskowości, ale również z historią Kościoła prawosławnego. No jakoś tak się złożyło, że zajmowałem się historią wojska, ale historia Kościoła, szczególnie Kościoła prawosławnego, też nigdy nie była mi obca, więc postanowiłem te dwa wątki badawcze połączyć. No i w ten sposób powstała ta praca o duszpasterstwie, o prawosławiu, ale wojsku. Tak, wojsku polskim, zarówno w okresie międzywojennym, jak również i w czasie II wojny światowej. Nawet troszeczkę przekroczyłem tą cezurę górną. Pozwoliłem sobie jeszcze sięgnąć nieco dalej, do roku 1949, i zaraz za chwilę postaram się wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Temat jest tematem rzeką, tak to ujmę. Jest to bardzo interesujący temat. Nie zdawałem sobie nawet sprawy z tego, że jak interesujący. Kiedy dopiero zaczynałem swoje badania, a spędziłem kilka ładnych lat w archiwach polskich, ale również zagranicznych. Przede wszystkim mam na myśli tutaj Londyn, Nowy Jork, Wilno, archiwa położone za wschodnią ścianą, na Białorusi zwłaszcza. Więc kiedy coraz więcej zgłębiałem wiedzy na ten temat, to jednak dochodziłem do wniosku, że rzeczywiście temat jest bardzo ciekawy, ale również mało znany. Tak się złożyło, że w historiografii to nie było tak, że byłem pierwszy. Tak się złożyło, że w historiografii pojawiały się mniejsze lub większe takie przyczynki do dziejów duszpasterstwa wojskowego, wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim, ale nikt nie zadał sobie trudu, żeby to jakoś tak poskładać w całość, prawda? No i trochę może na temat tego właśnie duszpasterstwa, prawda? Kiedy się pojawiło, dlaczego się pojawiło, prawda? Jak funkcjonowało, jakie były problemy, z jakimi trudnościami musiało się zmierzyć duszpasterstwo wojskowe, Wojsku Polskim? To właściwie te pytania, albo niektóre z tych pytań, odpowiedzi, na które szukałem w czasie swoich badań kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Wcale nie powinno nas to dziwić, dlaczego powstało w roku 1919 duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego. Tak się składa, że dzieje Polski związane od zawsze, tak naprawdę, od zarania dziejów niemalże, związane były z historią prawosławia, z Kościoła Wschodniego, tej tradycji prawosławnej. No chociażby tutaj można przytoczyć przykład tej pierwszej, dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, prawda? I po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 w granicach państwa polskiego również znalazła się duża, liczna, bym powiedział, liczna społeczność prawosławna. Ja przypomnę tylko, że w granicach II Rzeczypospolitej mieszkało około 4 miliony prawosławnych, obywateli wyznania prawosławnego. Tworzyli oni skupiska, zwarte skupiska ludności, zwłaszcza na wschodzie. Północne, wschodnie ziemie, ziemie także południowo-wschodnie częściowo też były zaludnione przez tą ludność prawosławną, wręcz, która tam na tych terenach była ludnością liczebnie dominującą, prawda? Więc nie powinno nas to dziwić, że ci ludzie znaleźli się również w wojsku. I żeby zapewnić tym ludziom należytą opiekę duszpasterską, należało powołać odpowiednią służbę, należało powołać duszpasterstwo wojskowe dla tych żołnierzy, na potrzeby właśnie tych żołnierzy wyznania prawosławnego. I stało się to, jeszcze raz to podkreślę, w roku 1919. To narodziny prawosławnego duszpasterstwa wojskowego w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej. W 1919 roku to był okres bardzo trudny, jak wiemy, trwała wciąż wojna, wojna o granicę, wojna o niepodległą, prawda? I w tej wojnie, także wojnie polsko-bolszewickiej, brali udział żołnierze polscy wyznania prawosławnego. Są przypadki, są, można by tutaj wymieniać nazwiska nie tylko żołnierzy, nie tylko szeregowych, ale również i oficerów, także, proszę Państwa, starszych oficerów. Jak wyglądało to duszpasterstwo, prawda, praktycznie rzecz biorąc, jak ono funkcjonowało, prawda? Więc nie będę tutaj wdawał się w szczegóły, bo w okresie międzywojennym miały miejsce pewne zmiany, reformy, prawda, ale jeśli chodzi o duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego, to podlegało ono, działało ono w strukturach Biura Wyznań Niekatolickich, czyli połączone zostało z duszpasterstwem wojskowym innych wyznań niekatolickich, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o protestantów i wyznawców judaizmu. Na czele tego duszpasterstwa wojskowego stał ksiądz, osoba duchowna jak najbardziej, ale także ksiądz w stopniu oficerskim, w stopniu pułkownika bądź podpułkownika. Państwo widzicie na tej tablicy zdjęcie pierwszego szefa tego duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej. To był Bazylii Martysz. Bardzo barwna, nietuzinkowa postać tak naprawdę. Ksiądz, który dał się poznać jako misjonarz, i to jeszcze gdzie? W Ameryce Północnej. Spędził kilka ładnych lat na Alasce, gdzie nawracał tą tubylczą ludność, prawda? Odprawiał tam nabożeństwo i prowadził tam działalność, czy też pasterską, jako misjonarz po prostu działał. Także miał barwny życiorys. W przededniu wybuchu I wojny światowej wraca do kraju, pochodził on spod Chrubiszowa, z tych okolic. Wraca do kraju i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości bardzo mocno zaangażował się w działalność na rzecz stworzenia służby duszpasterskiej w Wojsku Polskim. On jako pierwszy został przyjęty do wojska, nadano mu stopień oficerski, stopień pułkownika Wojska Polskiego, tak jak tutaj widać w mundurze. I on był nie tylko pierwszym szefem tego duszpasterstwa, on był również założycielem, organizatorem. On musiał podołać temu zadaniu. Zaczynał od zera, od podstaw musiał stworzyć duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego. I trzeba powiedzieć, że wywiązał się z tego zadania z nawiązką. Z nawiązką, ponieważ w ciągu kilku lat stworzył naprawdę strukturę tego duszpasterstwa, które funkcjonowało lepiej lub gorzej, w trudnych warunkach, jeszcze raz to przypomnę, od zera, od początku, prawda, trzeba było to robić, ale mimo wszystko to funkcjonowało, prawda, przez cały okres międzywojenny. Także to był ojciec, założyciel tego duszpasterstwa i jego zasługi w tym są trudne do przecenienia. Po jego odejściu, czyli po przeniesieniu go w stan spoczynku, jak to się mówi w wojsku, czyli innymi słowy po przejściu na emeryturę, tak, stanowisko szefa duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego objął ksiądz protoprezbiter Szymon Fedoronko. I tutaj prosiłbym, to właśnie ksiądz protoprezbiter, podpułkownik, stopniu podpułkownika, był ten ksiądz Szymon Fedoronko, który był szefem tego wojskowego duszpasterstwa w drugiej połowie lat 30. Do 1939 roku pełnił funkcję szefa tego duszpasterstwa. Proszę Państwa, Wojsko Polskie w okresie międzywojennym było rozbite, podzielone na okręgi wojskowe. Teren Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej pod względem wojskowo-administracyjnym dzielił się na 10 okręgów korpusów. Tak, czyli 10 korpusów było. Na przykład pierwszy w Warszawie, sztab znajdował się w Warszawie, drugi, sztab drugiego mieścił się w Lublinie, prawda, trzeci w Grodnie, czwarty w Łodzi, no i można by to tak kontynuować. I jak wyglądała struktura tego duszpasterstwa? Przy każdym korpusie, przy dowództwie każdego korpusu był mianowany dziekan, tak? Czyli był mianowany, jak się mówi, blachaczynny, tak? Blachaczynny, tak? Czyli kapelan wojskowy, kapelan, czyli ksiądz, osoba duchowna, ale jednocześnie osoba ze stopniem oficerskim. Zazwyczaj to był ksiądz, to była osoba duchowna w stopniu kapitana lub majora. Kapitana lub majora. Każdy błahaczynny, każdy dziekan miał do dyspozycji kilku kapelanów. Nazwijmy ich szeregowych kapelanów, chociaż też w stopniu oficerskim to zazwyczaj byli podporucznicy i porucznicy. Kapelani dzielili się generalnie na dwie kategorie, na dwie grupy. Kapelani zawodowi, którzy rzeczywiście byli przyjęci do wojska, otrzymywali żołd jako oficerowie, i kapelani pomocniczy. Kapelan pomocniczy nie musiał być wojskowym. Po prostu opiekował się żołnierzami, po prostu jakby na terenie jednostki pewnej niósł posługę kapłańską, prawda? Natomiast nie był żołnierzem, tak, nie był w tym sensie, że nie był zawodowym wojskowym. Czym się zajmowali na co dzień kapelani, zarówno zawodowi, jak i pomocniczy? No tym, czym się zajmuje na co dzień każdy ksiądz, prawda, proboszcz, prawda? Odprawiano nabożeństwa, udzielano komunii, różnych sakramentów, prawda, nawet udzielano ślubów, no bo wojsko jest wojskiem, ale jednak, prawda, życie toczy się dalej, także to jest normalne. Zwłaszcza dużo roboty kapelani mieli w okresie Wielkich Świąt, kiedy trzeba było wyspowiadać kilka tysięcy żołnierzy. Proszę sobie wyobrazić, Warszawa, w Warszawie w okresie międzywojennym, w stołecznym garnizonie służy ponad 2000 żołnierzy wyznania prawosławnego. I jest 3 kapelanów, którzy muszą w ciągu kilku tygodni wyspowiadać tych żołnierzy. Tak, wyspowiadać tych żołnierzy. No, to tylko jeden taki epizod, prawda? Takich epizodów było mnóstwo. Problem polegał na tym, że było wiele, wiele, wiele różnych trudności, proszę Państwa, zwłaszcza w latach 20. To były początki tej służby, prawda? To nie funkcjonowało, jak funkcjonować powinno. Na przykład czego brakowało? Brakowało na przykład świątyń, cerkwi garnizonowych. Na wschodnich ziemiach, na przykład nie wiem, na Wileńszczyźnie, na Grodzieńszczyźnie, na Polesiu, czy też na Wołyniu, problemu nie było. Dlaczego? Dlatego, że żołnierze korzystali z cerkwi parafialnych. Tak, po prostu zawierano umowę pomiędzy wojskiem a zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w Polsce, że po prostu cerkiew przekazuje tą świątynię na potrzeby wojska, prawda, i żołnierze uczęszczali na nabożeństwa. Natomiast, proszę Państwa, gorzej było w tych województwach centralnych i zachodnich, tam, gdzie praktycznie rzecz biorąc nie było żadnej przed tym infrastruktury. Prawda, więc trzeba było od początku, od podstaw zbudować świątynię, albo najczęściej, proszę Państwa, robiono to tak, że trzeba było przystosować jakiś budynek, jakiś lokal, wyposażyć odpowiednio, prawda, w te utensylie, po prostu nadać mu taki charakter świątyni, tam, gdzie można byłoby się modlić, gdzie można byłoby odprawiać te nabożeństwa. Także to nie było takie, wbrew pozorom, no, takie proste. Jakie były jeszcze problemy? Tak? Problemy były na przykład na początku nie było, brakowało kapelanów też. Brakowało kapelanów. Trzeba powiedzieć, że służba w wojsku była bardzo atrakcyjna pod każdym względem, więc chętnych nie brakowało, ale gorzej było z tymi, którzy się nie nadawali, którzy nie spełniali po prostu wymogów formalnych, prawda, no bo kapelan wojskowy to był więcej niż zwykły ksiądz. Trzeba było się wykazać, trzeba było spełniać pewne kryteria, prawda, pewne, sprostać pewnym wymaganiom po prostu, prawda. Te wymagania czasami były nie do spełnienia przez dla niektórych kandydatów ubiegających się o miejsce, prawda, o stanowisko kapelana w wojsku. Ale tak jak mówiłem, z upływem czasu było coraz lepiej, no i w sumie w latach 30. to duszpasterstwo wojskowe funkcjonowało już całkiem dobrze. Może pokażę, tutaj zaprezentuję Państwu kilka takich zdjęć, nie szkodzi tam po kolei, może. Jeśli można na tym zdjęciu się zatrzymać, na tym zdjęciu. Proszę Państwa, ja mówiłam przed chwilą, że były problemy ze świątyniami, prawda? Że brakowało tych cerkwi garnizonowych i czasami trzeba było po prostu zaadoptować jakiś budynek, jakiś lokal, który nadawał się w mniejszym lub większym stopniu, prawda, na świątynię. Trzeba było po prostu dostosować go do potrzeb duchowieństwa i jest dowód na to. To jest, proszę Państwa, kaplica garnizonowa w Krakowie. W Krakowie mieścił się sztab 5. Okręgu Korpusu. W garnizonie krakowskim służbę zasadniczą odbywało ponad 1500 żołnierzy wyznania prawosławnego i zachodziła potrzeba urządzenia jakiejś świątyni, prawda, kaplicy. No i tutaj Państwo widzicie, jak wyglądała ta kaplica w Krakowie, czyli taki zwykły budynek, zwykły lokal, prawda, tam zamontowano ikonostas, prawda, wszystkie niezbędne elementy, niezbędne do odprawiania nabożeństwa. Proszę Państwa, kapelani mieli też swój udział w wychowaniu moralnym żołnierzy. Oni kształtowali postawy moralne, postawy patriotyczne żołnierzy Wojska Polskiego. Kapelani bardzo często uzupełniali pracę oficerów oświatowych albo innymi słowy po prostu pełnili rolę psychologów. Tak, każdy może mieć jakieś chwile załamania, żołnierz również, prawda? Miały miejsce różne sytuacje, więc jakby głowa, przepraszam, że tak powiem troszeczkę kolokwialnie, głowa w tym była właśnie kapelana, prawda? Który prowadził pogadanki, poprzez te pogadanki z żołnierzami, poprzez rozmowy, musiał jakby wpoić żołnierzom pewne wartości, tak? Zaszczepić im pewne ideały, prawda? Przekonać ich do czegoś. Także do pracy kapelanów przywiązywano dużą wagę. Dowództwo wojskowe liczyło się z tym. To nie był tylko ksiądz, to nie był tylko człowiek, który odprawiał nabożeństwo, zaspokajał potrzeby duchowne, to również był w pewnym sensie psycholog, który musiał pomagać tym żołnierzom, prawda? Musiał ich jakoś do czegoś przyzwyczaić, do nowych realiów, że tak powiem, życia w koszarach. Żołnierze byli różni, proszę Państwa. Żołnierze byli różni, kim byli prawosławni służący w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym. Przede wszystkim to był żołnierz, który wywodził się z mniejszości narodowych. Przeważnie to byli Białorusini i Ukraińcy. Odrobinę przedstawicieli innych narodowości, na przykład Rosjan, zdarzali się Rosjanie, ale rzadko, byli Gruzini na przykład, nawet Bułgarzy, Czesi, ale większość stanowili prawosławni Białorusini i Ukraińcy. Państwo polskie odrodziło się dopiero w 1918 roku, prawda, więc ci ludzie jeszcze nie czuli pewnej więzi, że tak powiem, mocnej więzi z tym państwem, tak. I tutaj też jakby kładziono na ten nacisk w pracy duszpasterskiej, w pracy wychowawczej wśród żołnierzy, kładziono nacisk na uświadomienie właśnie takie państwowe, na taką działalność propaństwową, prawda. Może jeszcze parę zdjęć pozwolę sobie Państwu pokazać. Żołnierze prawosławni korzystali z przepustek na święta, na wielkie święta zwłaszcza. W wojsku obchodzono święta, również święta prawosławne. Z tym, że był jeden taki problem. W latach 20. i w latach 30. wojsko wychodziło z założenia, że trzeba się trzymać kalendarza gregoriańskiego, czyli tak zwanego nowego stylu, podczas gdy jednak w parafiach cywilnych, no, przeważał kalendarz juliański, czyli tak zwany carski, prawda? No i były sytuacje kuriozalne, jak na przykład żołnierz prawosławny dostawał przepustkę, jechał do domu na Boże Narodzenie, czyli kiedy? Na 25 grudnia, a tu ta dziewczyna, koleżanka, mama i ojciec mówiły, że nie, za wcześnie jeszcze, tak, jeszcze trzeba poczekać, przyjeżdżaj, synku, za 2 tygodnie, prawda? Więc były pewne kolizje, problemy wynikające z tego typu polityki, ale mniejsze z tym, proszę Państwa. Mówiłem, że obchodzono święta w wojsku. Niewątpliwie najbardziej widowiskowo to wyglądało 19 stycznia na święto Jordana. I tutaj mamy właśnie dowód na to. To jest Wilno. Garnizon w Wilnie obchodzi z wielką pompą święto Jordana. Święto Jordana w Wojsku Polskim zaczęto obchodzić w 26 roku. Po zamachu majowym marszałek Józef Piłsudski zaproponował takie rozwiązanie, żeby bardziej zespolić te mniejszości, w tym przypadku tą mniejszość, tą ludność prawosławną, z państwowością polską. Trzeba jakoś podkreślić jakby no i obecność ich także w wojsku. No i wydano rozkaz, żeby wojsko uczestniczyło aktywnie w obchodach święta Jordana. Więc od 26 roku obchodzono to święto. Wyglądało to bardzo widowiskowo i wystarczy nawet spojrzeć na to zdjęcie. W tych obchodach, w tych uroczystościach religijnych uczestniczyło dowództwo, przedstawiciele garnizonu miejscowego, uczestniczyli przedstawiciele władz miejscowych, orkiestra jak najbardziej, wojskowa orkiestra też, tak? No i oczywiście kampania reprezentatywna, prawda, brała w tym udział. Także z roku na rok obchodzono święto Jordana w poszczególnych garnizonach, tam gdzie prawosławni stanowili no, znaczny odsetek żołnierzy. To z kolei Warszawa, tutaj w garnizonie stołecznym, wspomniany wcześniej ksiądz protezbiter, pułkownik Bazyli Markesz, odprawia też nabożeństwo dziękczynne. Tutaj Państwo widzą, jak to wszystko wyglądało, prawda, w praktyce. Ja mówiłem, może jeszcze na koniec jeszcze o jednej rzeczy tutaj wspomnę. Ja mówiłem, że kapelani musieli spełniać naprawdę, no, stawiano przed nimi wysokie wymagania, prawda, że nie każdy duchowny był przyjmowany do wojska w charakterze kapelana, prawda. Wiązało się to z pewną specyfiką polityki prowadzonej, szczególnie w latach 30. Tak? Od czego oczekiwano od kapelanów? Tak jak mówiłem, żeby się wywiązywał ze swoich obowiązków duszpasterskich, żeby się przykładał, że tak powiem, w sprawie wychowania moralnego żołnierzy, ale również w latach 30., kiedy nasiliła się polityka asymilacyjna wobec Kościoła prawosławnego, to także oczekiwano, że nie będą brali w tym udział. Także też o tym warto wspomnieć. Co może być takim miernikiem skuteczności tej pracy duszpasterskiej w wojsku? Uważam, że wojna. Wojna. We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Do Wojska Polskiego zmobilizowano ponad 70 tysięcy Białorusinów, ponad 100 tysięcy Ukraińców. Wśród nich to byli ludzie w lwej części, wyznawcy prawosławia. Do wojska zostali zmobilizowani również i księża w charakterze kapelanów. I trzeba powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku żołnierze polscy bez względu na narodowość i religię no, spełnili swój obowiązek żołnierski i obywatelski wobec ojczyzny. Żołnierz prawosławny na równi z żołnierzem innych wyznań walczył ramię w ramię, prawda, z innymi żołnierzami. I tutaj można byłoby przytoczyć wiele przykładów. Obrona Warszawy, obrona Półwyspu Helskiego, obrona Westerplatte, proszę Państwa, ostatnia bitwa w kampanii 1939 roku pod Kockiem. Więc wszędzie byli prawosławni. Wszędzie byli żołnierze i oficerowie, którzy stanęli na wysokości zadania. Po zakończeniu tej kampanii 1939 roku ci żołnierze podzielili los swojego kraju, czyli albo dostali się do niewoli niemieckiej, albo dostali się do niewoli sowieckiej. Wśród nich byli również kapelani wojskowi. Byli kapelani, którzy zostali osadzeni w obozach jenieckich, niemieckich, hitlerowskich, ale byli również i prawosławni wśród tych, którzy znaleźli się w obozach stalinowskich. Są nazwiska żołnierzy, oficerów Wojska Polskiego Wyznania Prawosławnego, którzy polegli, którzy zginęli, którzy padli ofiarą oprawców stalinowskich, chociażby w Katyniu. Ten los podzielił ksiądz protopresbiter, podpułkownik Szymon Fedoronko, który wcześniej właśnie tutaj wspominałem o nim. On też dostał się do niewoli sowieckiej i został rozstrzelany, został zgładzony w Katyniu. Nie tylko on zresztą, tam było więcej kapelanów prawosławnych. Proszę Państwa, kampania wrześniowa 1939 roku nie zamyka jakby historii duszpasterstwa wojskowego w Wojsku Polskim. Dlaczego? Dlatego, że na zachodzie, na frontach zachodnich II wojny światowej walczyły polskie siły zbrojne na zachodzie, prawda? Które podlegały władzom polskim na uchodźstwie. Żołnierze polscy toczyli walki z Niemcami na terenie Afryki Północnej, tak? Tobruk należy tutaj wymienić, pierwsze co się nam nasuwa pewnie, prawda, na myśl. We Włoszech, oczywiście, że tą barwną kartą w historii oręża polskiego jest udział żołnierzy polskich, żołnierzy drugiego korpusu pod dowództwem generała Wacława Andersa w walkach na froncie włoskim, tak, we Włoszech. Tutaj mamy Monte Cassino na przykład, prawda, tutaj chyba no, najbardziej znany epizod z całej tej kampanii. Ja byłem, proszę Państwa, objechałem te cmentarze. No nie mówię, że nie twierdzę, że wszystkie, ale niektóre. Byłem między innymi na cmentarzu polskim, cmentarzu wojennym Monte Cassino, na grobek, prawda, jednego z żołnierzy poległych w bitwie o Bolonię, to na północy Włoch, prawda, bitwa o Bolonię. A grób należy do plutonowego, jeśli się nie mylę, Arkadiusza Korzeniewicza, który był jednym z odznaczonych orderem Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Czym jest Krzyż Virtuti Militari? Myślę, że nie warto tutaj, że tak powiem, mówić, wszyscy o tym wiedzą. Prawda, to jest najwyższe odznaczenie bojowe przyznawane za czyny właśnie w czasie wojny. I wśród kawalerów, wśród żołnierzy, którzy zostali odznaczeni tym wysokim orderem Virtuti Militari, byli również przedstawiciele różnych narodowości, przedstawiciele różnych religii i między innymi prawosławni. Groby tych żołnierzy prawosławnych rozsiane są na terenie całych Włoch. Monte Cassino, proszę Państwa, ponad 50 nagrobków prawosławnych na cmentarzu Monte Cassino, tutaj za chwilę zobaczymy właśnie to. W Bolonii, pod Onconą, proszę Państwa, groby Polaków, żołnierzy polskich wyznania prawosławnego we Francji, w Holandii, w Belgii. W Holandii walczyli spadochroniarze, wśród nich także byli prawosławni i też byli niestety wśród poległych. To jest nieśmiertelnik. Co znaczy nieśmiertelnik? To jest to coś, co się nosi, ta blacha, która się nosi, prawda, za pomocą której potem się identyfikuje zwłoki, prawda. Więc to jeden z tych nieśmiertelników należących do niejakiego Nikodema Łomaszki, prawda, też żołnierza, jednego z tysięcy żołnierzy prawosławnych, którzy walczyli na zachodzie i niestety polegli, prawda, w czasie tych walk. Więc skoro według mnie w szeregach polskich sił zbrojnych na zachodzie służyło kilka tysięcy żołnierzy wyznania prawosławnego, zwłaszcza już w ostatecznej fazie wojny, w 1945 roku, można było zaobserwować masowy napływ tych ludzi do szeregów Wojska Polskiego na zachodzie. Skoro byli żołnierze, to siłą rzeczy musieli być kapelani, prawda? Ludzie, którzy musieliby zapewnić tym ludziom opiekę, należytą opiekę duchowną, prawda? I od samego początku istnienia polskich sił zbrojnych na Zachodzie istniało duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego. Na początku w Anglii, w Londynie, później na terenie Związku Sowieckiego, ponieważ armia polska pod dowództwem generała Andersa stacjonowała jakiś czas, jak wiemy, tam była tworzona i stacjonowała na terenie ZSRR, więc tam utworzono już etat kapelana wojskowego wyznania prawosławnego. Ten etat objął ksiądz kapitan Grzegorz Kurylas. Później, po wycofaniu tych wojsk polskich, tak, tej armii ze Związku Sowieckiego na tereny Iranu, stamtąd oni powędrowali, jak Państwo wiecie, poprzez Irak, Palestynę, Bliski Wschód, cały Bliski Wschód, przez Egipt nareszcie znaleźli się we Włoszech, prawda, gdzie wzięli udział w walkach z Niemcami. I tym żołnierzom cały czas towarzyszyli kapelani wojskowi. Tutaj to zdjęcie nam przedstawia jednego z tych kapelanów, ksiądz major Wsiewołod Jaśkow, który był od początku tak naprawdę kapelanem. W roku 1943, kiedy utworzono drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Andersa, to właśnie księdzu Jaśkowowi powierzono stanowisko kapelana, naczelnego kapelana wyznania prawosławnego w drugim korpusie. On w szeregach tego korpusu przeszedł cały szlak bojowy przez Włochy, prawda? Przez Włochy. Proszę Państwa, tutaj taka ciekawostka. Też było różnie. Różnie w tym sensie, że też nie brakowało problemów. Proszę sobie wyobrazić, trwa wojna, prawda? Trwa wojna. Nie ma warunków, żeby zorganizować normalną pracę tego duszpasterstwa, więc bardzo często trzeba było jakoś korzystać z tak zwanego prowizorium, prawda? Urządzać jakieś prowizoryczne kaplice, proszę Państwa, byleby tylko zaspokoić potrzeby duchowne żołnierzy, ludzi, którzy idą na śmierć, prawda? W tym przypadku widzimy, to jest, jeśli się nie mylę, Szkocja. W Szkocji też stacjonowały oddziały polskie i tam też byli wśród żołnierzy, znajdowali się też żołnierze wyznania prawosławnego. Więc żeby zapewnić tym żołnierzom opiekę duszpasterską, duchowieństwo anglikańskie tutaj przyszło z odsieczą, przyszło z pomocą. Przekazano po prostu jedną świątynię, jedną z tych świątyń anglikańskich w Szkocji, przekazano na potrzeby polskiego duszpasterstwa wojskowego, wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim. I tutaj Państwo widzicie dwóch księży prawosławnych, prawda, to jest Włodzimierz Wicenik i jeszcze jeden ksiądz, który z pochodzenia był Belgiem w ogóle. Niesamowite, prawda? Belg był kapelanem wśród żołnierzy polskich wyznania prawosławnego, a większość stanowili Białorusini i Ukraińcy, prawda? Wśród tych żołnierzy. Także takie rzeczy też się zdarzały. Natomiast gorzej mieli żołnierze, którzy stacjonowali, oddziały których stacjonowały na przykład na pustyni. Proszę Państwa, na pustyni po prostu urządzano prowizoryczne kaplice w namiotach. W namiotach odprawiano nabożeństwa i tam gromadzili się żołnierze. Natomiast przed chwilą Państwo widzieliście tutaj te dwa poprzednie zdjęcia z pielgrzymki żołnierzy polskich do Ziemi Świętej. To właśnie ksiądz major Wsiewłod Jaśkow w otoczeniu swoich żołnierzy, współwyznawców na Górze Oliwnej, jeśli się nie mylę. A następne zdjęcie nam ukazuje obchody święta Jordanu w roku 1945, prawda? Tak to wyglądało. Czyli była możliwość korzystania z tych wyjazdów, prawda? Była możliwość udziału w tych pielgrzymkach, i prawosławni żołnierze z tego też korzystali, szczególnie po zakończeniu działań wojennych. Kiedy działania wojenne dobiegły końca w Europie, a wojsko wciąż jeszcze stacjonowało, prawda, wciąż jeszcze nie zostało zdemobilizowane, więc pojawiły się, siłą rzeczy zaistniały lepsze warunki, lepsze możliwości ku temu, aby tym ludziom zapewnić, tak jak powiedziałem, należytą opiekę duszpasterską. Proszę Państwa, piękną, wspaniałą kartą w dziejach wojskowego duszpasterstwa wyznania prawosławnego było mianowanie w roku 1943 wojskowego biskupa prawosławnego. To właśnie on. biskup od 1947 roku już w godności arcybiskupiej, biskup, arcybiskup Sava Jerzy Sowietow. To jest postać znana, ciekawa, znana jeszcze w Polsce przedwojennej, jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, o nim było bardzo głośnie, o Sawie Sowietowie. Ciekawa postać, dlaczego? Dlatego, że to, jak ktoś to ładnie ujął, Rosjanin, który oddał swoje serce Polsce. No faktycznie, pochodził z arystokratycznej rosyjsko-włoskiej mieszanej rodziny, tak? Walczył, urodził się w Petersburgu, walczył w czasie wojny domowej z bolszewikami po stronie tak zwanych białych, prawda? Po wojnie znalazł się na emigracji, przyjechał do Polski w latach 20., dał się poznać jako duchowny, jako hierarcha polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Przez wiele lat był zapomniany, był postacią zapomnianą, ponieważ działał w czasie wojny na emigracji, po wojnie też nie wrócił do kraju, definitywnie odrzucał tą rzeczywistość polityczną, która tu powstała po II wojnie światowej, więc dlatego no, był skrzętnie wymazywany przez władze komunistyczne, z kart historii, no i dopiero już dopiero od niedawna, prawda, ta postać stopniowo wraca do świadomości publicznej, odzyskuje to miejsce, które jej się należy. Była to postać ciekawa, barwna, nietuzinkowa, ale również kontrowersyjna. Jego działania były przed wojną szczególnie krytykowane z rozmaitych powodów, więc no, uważam, że to mimo wszystko jest to postać, tak jak powiedziałem, nietuzinkowa i godna tego, aby napisać rzetelne, po prostu zrobić takie rzetelne opracowanie jego życiorysu. Ale wróćmy do jego funkcji. Proszę Państwa, w 1943 roku Sava Sowietow, który przed tym mieszkał w Stanach Zjednoczonych, bronił kościoła polskiego przed Niemcami, przed bolszewikami, piętnował okupantów niemieckich i sowieckich w czasie II wojny światowej. Właśnie przez to był wyklęty potem przez komunistów. W 1943 roku on wraca zza oceanu, przyjeżdża do Londynu i w Londynie zostaje mianowany biskupem polowym dla żołnierzy wyznania prawosławnego z siedzibą w Londynie. To był człowiek, który dał się poznać jako niestrudzony duszpasterz. Człowiek, który potrafił zorganizować sprawnie funkcjonujące duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie. On zadał sobie wiele trudu, żeby zapewnić tym żołnierzom opiekę duszpasterską, niezależnie od tego, jak daleko by oni się nie znajdowali. Proszę Państwa, starał się dotrzeć do najbardziej odległych zakątków, w których płonącej wtedy Europy, w której walczyli żołnierze polscy, prawda? W roku 1945 wydał modlitewnik dla żołnierzy wyznania prawosławnego. No, jego rola jest trudno do przecenienia jako wojskowego biskupa prawosławnego. Poproszę o następne zdjęcie. Tutaj to jest jego pieczątka, prawda, przed chwilą widzieliśmy, której on używał jako biskup polowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Tutaj on jest w towarzystwie kapelanów, ale także zwykłych wiernych. To był człowiek, który, tak jak powiedziałem, zadał sobie wiele trudu, żeby dotrzeć do ludzi porozrzucanych po całym świecie, proszę Państwa. Gdzie byli porozrzucani po całym świecie? Bliski Wschód, Środkowy Wschód, Półwysep Apeniński, Francja, Niemcy, zachodnie Niemcy, prawda, tam gdzie stacjonowały oddziały polskie również, Wielka Brytania, nawet Iran, Irak, czy też Afryka, albo Meksyk. W Meksyku też przebywali wtedy obywatele polscy wyznania prawosławnego. I ten człowiek roztaczał opiekę nad swoimi współwyznawcami. Na koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę jeszcze na jeden ciekawy, bardzo ciekawy epizod w dziejach duszpasterstwa prawosławnego, nie tylko wojskowego zresztą, na emigracji. Proszę Państwa, Żołnierze w czasie wojny walczyli, natomiast ich rodziny, rodziny tych żołnierzy walczących we Włoszech, we Francji czy w Afryce, przebywali w obozach dla uchodźców. W obozach na terenie Libanu, Palestyny, Iranu, Iraku, Meksyku oraz Afryki Wschodniej. Brytyjska Afryka Wschodnia, czyli obecnie to jest Kenia, Tanzania i Uganda, te trzy kraje, które wymieniłem, w czasie wojny stanowiły największe, najliczniejsze skupisko obywateli polskich wyznania prawosławnego. Przez te obozy dla uchodźców na terenie Afryki przywinęło się na pewno kilku tysięcy osób wyznania prawosławnego, tak? I oni też nie byli osamotnieni w sensie duchowym. Dlaczego? Dlatego, że wśród nich też przybywali księża i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną sylwetkę, na jedną postać, postać księdza Michała Bożerjanowa, który pochodził z Polski przedwojennej, pochodził z Wilna, przeszedł gehennę obozu stalinowskich, przeszedł przez te łagry, znalazł się na emigracji, prawda? I na emigracji dał się poznać jako duszpasterz uchodźców wyznania prawosławnego, uchodźców z Polski. Więc w 1943 roku ten człowiek na terenie Persji wydał dwa modlitewniki, proszę Państwa. Założył kilka parafii prawosławnych, prawda? W czasie wojny. Na obcej ziemi, zupełnie nieznanej im dotąd ziemi, na terenie Iranu, prawda? Po 1943 roku przenosi się do Afryki, wyjeżdża tam wraz ze swoimi, nazwijmy to tak, podopiecznymi, prawda? I tam kontynuuje swoją działalność duszpasterską jako ksiądz, jako szef polskiego duszpasterstwa prawosławnego w Afryce Wschodniej. W głowie się nie mieści. Pierwsze, no to takie miałem uczucie, prawda, kiedy w ogóle się dowiedziałem o istnieniu tego człowieka. Więc Michał Bożerjanow założył w Tengeru, w największym osiedlu, w największym obozie dla uchodźców polskich na terenie brytyjskiej Afryki Wschodniej, w Tengeru, na terenie dzisiejszej Tanzanii, założył parafię prawosławną, stworzył chór składający się z młodzieży, prowadził działalność wydawniczą, wydając w Nairobi, w Kenii w 1945 roku modlitewnik prawosławny, wydając periodyk, wydając czasopismo, które co prawda ukazywało się nieregularnie, ale niemniej jednak się ukazywało, prawda? To był człowiek, który musiał cały czas być w ruchu, musiał odwiedzać swoich współwyznawców rozsianych na terenie całej Kenii, Tanzanii i Ugandy. To był jedyny ksiądz prawosławny z Polski, który w latach 1943-46 przebywał właśnie w brytyjskiej Afryce Wschodniej i który naprawdę stanął na wysokości zadania, prawda? Ja rozmawiałem, miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy go pamiętali. Właśnie to jest ten duchowny, którzy go pamiętali, którzy przeszli przez te obozy afrykańskie, tak zwane, prawda? Którzy przeszli przez tą Afrykę i oni wspominali, ja nigdy nie spotkałem się z jakąś złą, negatywną opinią na temat tego człowieka. Wszyscy jak jeden mąż twierdzili, że to był człowiek nietuzinkowy, że to był człowiek niesamowity, że to był człowiek bardzo życzliwy, który po prostu dzięki jemu zawdzięczają wszystko. Ci uchodźcy zawdzięczali mu wszystko, prawda? Więc bronił ich w każdej sytuacji, odprawiał ich dla nich nabożeństwo, prawda? Udzielał im chrztu, ślubu, pogrzebu i tak dalej, prawda? Po prostu pomógł przetrwać im i zachować ich tożsamość, przede wszystkim tożsamość religijną i narodową w czasie wojny. Niestety nie wrócił. Nie wrócił do kraju. Tak się złożyło, że jego życie było tragiczne. Zmarł, zachorował, zapadł na chorobę nerek i w 1946 roku zmarł. Został pochowany. Tutaj widzicie Państwo jego owoce jego działalności, czyli właśnie te modlitewniki, o których tutaj wspominałem, prawda? Wydawane w języku cerkiewnosłowiańskim, ale także w języku, tak, tam były te tłumaczone niektóre
teksty na język polski, także czasami w języku cerkiewno-słowiańskim, ale zapisywane alfabetem łacińskim, no bo to był wymóg czasu, prawda? To jest czasopismo, które wydawał Bożerjanow jeszcze na terenie Iranu, w Teheranie. Proszę Państwa, Ziarnko Prawosławne ukazało się kilkanaście numerów tego czasopisma. Dość regularnie było wydawane na terenie Iranu i rozprowadzane, potem kolporowane wśród tych uchodźców, wśród tych obozów położonych na terenie Iranu i Afryki Wschodniej. A więc wracając do tej postaci, Bożerjanów zmarł w 1946 roku, jest pochowany na cmentarzu w Dar es Salaamie, w stolicy Tanzanii. No i cóż, proszę Państwa, w swojej książce starałem się prześledzić dzieje prawosławia, polskiego prawosławia, duszpasterstwa wojskowego do roku 49. Dlaczego ten 49 rok stanowi taką pewną cezurę czasową? Proszę Państwa, dlatego, że w 49 roku, dopiero w 49 roku rozwiązano duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego. Dlaczego rozwiązano? Nie było już potrzebne. Wojsko polskie na zachodzie, polskie siły zbrojne na zachodzie zostały zdemobilizowane, zostały rozwiązane, przestały istnieć po wojnie. Żołnierze przeszli do cywila, a za nimi podążali księża, za nimi podążali kapelani, którzy już kontynuowali swoją działalność w największych skupiskach emigracji, takich jak na przykład Anglia, Kanada, Stany Zjednoczone czy nawet Australia, ale kontynuowali już swoją działalność nie jako kapelani wojskowi, tylko jako zwykli księża, prawda? Jako zwykli księża. Więc 49 rok zamyka jakby ten ważny etap w dziejach polskiego prawosławia, zamyka ten etap, kończy pewien okres istnienia w Wojsku Polskim duszpasterstwa wojskowego, wyznania prawosławnego. W kraju, jak Państwo zapewne wiecie, prawosławni w wojsku nie mieli tyle szczęścia, tak? Ponieważ pozbawieni byli tej możliwości. W warunkach komunistycznego reżimu nie było to możliwe. Na reaktywację, restytucję duszpasterstwa wojskowego, wyznania prawosławnego trzeba było czekać jeszcze kilkadziesiąt lat, prawda? I dopiero na początku lat 90. nastąpiło właśnie odtworzenie, reaktywacja tego duszpasterstwa, kiedy powołano do życia prawosławne ordynariat Wojska Polskiego, ale to już zupełnie inna historia, historia, która zasługuje na osobne omówienie. Za uwagę bardzo Państwu dziękuję. Odpowiem na wszystkie pytania związane z tematem tego wystąpienia i nie tylko. Dziękuję bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.